Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Jagiełowicz, radny najprawdopodobniej dzielnicy Nowe Miasto przyszłej kadencji. Oczywiście uśmiechamy się oboje. Mówię teoretycznie, bo może pan zawsze nie zaprzysiąc się.
Tak, nie złożyć ślubowania. Dzień dobry.
No oczywiście chyba takiego akurat przebiegu sprawy nie bierzemy pod uwagę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto startował w wyborach i otrzymał mandat, teraz powiedział, to ja jednak państwu serdecznie dziękuję, to było tak dla zabawy zrobione. Chociaż pan miał ten komfort, że wiedział pan o tym, że będzie radnym dużo wcześniej, bo tak się akurat złożyło, że w tym okręgu, w którym pan startował, nie zgłosił się żaden inny kandydat. To komfort psychiczny przy okazji wyborów?
Komfort psychiczny jakiś tam zawsze jest, tylko że z drugiej strony to jest mobilizujące też jednak, żeby popracować w okresie kampanijnym, żeby do mieszkańców dotrzeć z informacją, co się zrobiło i co się planuje zrobić. I ważne, żeby mieszkańcy taką informację też mieli. W sumie taka sytuacja była w 4 okręgach, 4 radnych zostało, że tak powiem, z automatu wybranych do nowej Rady Dzielnicy.
No, to mechanizm był trochę inny, bo jeśli chodzi o wybory samorządowe, były podobne sytuacje, że w niektórych gminach, na przykład na wójta, burmistrza startowała jedna osoba, był zgłoszony jeden kandydat, ale tam można było pójść i głosować przeciw i w niektórych miejscach zdarzyło się tak, że więcej osób zagłosowało, a ja jednak dziękuję panu bardzo serdecznie.
Zgadza się, tak się zdarzyło. U nas ten mechanizm nie funkcjonował. My akurat jesteśmy organem pomocniczym dla prezydenta, dla Rady Miasta, w związku z czym tutaj takie głosowanie nie miało miejsca, po prostu zgłosił się jeden radny, no to ten jeden radny jest z automatu wybrany do Rady Dzielnicy.
W pana ocenie mieszkańcy wiedzieli, że będą te wybory do Rady Dzielnicy? Bo ja spotkałem się z takimi głosami, że część mówiła, nie, no już raczej nie będzie. Przecież było powiedziane, że to będzie jedna kadencja, przynajmniej tak było zapisane, nikt nie mówił o kilku. Tak mi mówili kandydaci, którzy też startowali do Rady Dzielnicy.
Bardzo tego się obawialiśmy. Wiedzieliśmy, że to będzie duży problem i dlatego gdzieś te działania, które zostały podjęte też przez Urząd Miasta w zakresie promocji tego wydarzenia. Poprzednio było tak, że rzeczywiście mieliśmy połączone wybory, zarówno samorządowe, jak i do Rady Dzielnicy. Teraz nowelizacja ustawy zabroniła łączenia wyborów samorządowych z wyborami instytucji, organów pomocniczych, w związku z czym no, 2 tygodnie później musieliśmy się wybrać. Baliśmy się bardzo o tej frekwencji. Frekwencja jest na poziomie 20% średnio.
Odczytuję to. Szału nie było, mówiąc młodzieżowym językiem.
Ale nie było to źle. I tego, z tego też się cieszymy, że nie było źle, bo baliśmy się, że może być generalnie gorzej. Jeżeli patrzymy na wybory jeszcze sołtysów, które odbywają się już bezpośrednio w głosowaniu na salach sołeckich, no to tam frekwencja jest, czasami się zdarza, że jest jeszcze niższa. A tutaj udało się jednak powalczyć, mieszkańcy poszli i teraz można też zauważyć pewną prawidłowość. Tam, gdzie wybory, gdzie okręgi były zlokalizowane, gdzie w większości mieszkali starzy mieszkańcy, frekwencja była wyższa. Tam, gdzie z kolei powstały nowe osiedla i mieszkańcy napływowi, że tak powiem, czyli nowa dzielnica, no to tutaj frekwencja była niższa i ludzie rzeczywiście nie wiedzieli, o co chodzi.
Najbardziej obrazowy przykład to chyba osiedle Czarkowo, tak? I ten okręg, tam chyba najmniej osób de facto poszło głosować.
To bardzo duży okręg generalnie, ale rzeczywiście niedużo osób poszło głosować, tam na poziomie 7% mieliśmy tą frekwencję. No ale co zrobić? No musimy popracować, musimy być może, że bardziej widoczni dla mieszkańców jako Rada Dzielnicy, ale z drugiej strony to też jest pewien sygnał. I po 3,5 roku funkcjonowania połączonego miasta widać, że mieszkańcy mają zaufanie do prezydenta, co pokazały wyniki wyborów, bo największe poparcie zdecydowanie na terenie dzielnicy prezydent miał, w związku z czym to zaufanie mieszkańców jest i widać, że tutaj nie ma jakichś większych problemów, które by powodowały, że idziemy głosować, bo jesteśmy niereprezentowani.
A może jest trochę tak, że mieszkańcy, mimo że to upłynęło trochę czasu, nadal niekoniecznie orientują się w tym wszystkim. No wiedzą, że w tej chwili nie mają wójta, tylko mają prezydenta, więc jak coś się złego dzieje, to do pana Kubickiego. Jak coś dobrego, to też brawa dla pana Kubickiego. Pamiętają, że jest Rada Miasta, która jeszcze o czymś tam decyduje i dodatkowo mają Radę Dzielnicy, ale pewnie nie wszyscy orientują się, po co to wszystko i jak to działa.
I jeszcze mają sołtysów.
A jeszcze mają do tego sołtysów.
Sołtysów. I sołtysi są tutaj, że tak powiem, pierwszym takim ogniwem, z którym mieszkańcy najczęściej mają kontakt.
Osoby pierwszego kontaktu.
Osoba pierwszego kontaktu to są sołtysi. Prezydent też bardzo poważanie ma dla sołtysów. Uważa, że wykonują swoją misję dobrze i zawsze jak jest Dzień Sołtysa obchodzony, to prezydent
jest z podziękowaniem. Ja panu mówię o kolei, bo ja nie miałem kontaktów z sołtysami przez lata. Teraz tak się złożyło, że służbowo musiałem się z sołtysami czasami kontaktować. Ja dopiero teraz zauważyłem, że to są ludzie, którzy są mocno wtopieni w te mikroojczyzny, tak, które mają. Wszyscy ich znają, cieszą się dużym zaufaniem i oni tam dużo rzeczy organizują, więc mało kto powie, nie, sołtys to tam jest jakiś dramat, nie ma nic do powiedzenia. Ludzie czują, że to są osoby ważne.
Ludzie są przyzwyczajeni do sołtysów, że funkcjonują. Ten mechanizm sprawdza się i on mimo wszystko dalej działa, mimo że jesteśmy w granicach miasta. Tak więc sołtysi naprawdę są bardzo ważnym ogniwem pomiędzy mieszkańcami a urzędem miasta. Pomagają w dużej części też spraw. Jeżeli jest jakaś większy problem, tak jak na przykład w Raculi się staramy to zorganizować, to siadamy razem z Radą Sołecką plus do tego radni. Zawsze mamy dyżur na koniec miesiąca, zawsze można do nas podejść. Jeżeli jest sprawa taka, która jest na przykład bardzo problematyczna, no to siadamy i idziemy razem wspólnie rozmawiać z Urzędem Miasta, żeby jakąś sprawę rozwiązać. Przykładem było na przykład wysypisko w Raculi, gdzie się udało tą sprawę związaną z odorem załatwić. Tutaj współpraca wszystkich, do tego przychylność Urzędu Miasta, zainwestowane dużo środków w instalację antyodorową i w tej chwili problemu większego już nie ma.
No i takich problemów pewnie jest dużo więcej w dzielnicy Nowe Miasto. Nikt nie mówi, że one wraz z połączeniem miały zniknąć, jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Natomiast na pewno mieszkańcy widzą to, że zmieniła im się przestrzeń. I pewnie wszyscy, jak to po ludzku, chcieliby, żeby było więcej, tak? Żeby więcej dróg, więcej takich jakichś rzeczy, na których mieszkańcom zależy. Natomiast chyba wszyscy po tych latach zdają sobie doskonale z tego sprawę, że kiedy funkcjonowali w gminie, nigdy nie byłoby takich pieniędzy po prostu na to, żeby wykonywać tego rodzaju inwestycje.
Mieszkańcy mają tą świadomość i generalnie, jeżeli byśmy teraz badania zrobili z satysfakcji mieszkańców, czy są zadowoleni z faktu połączenia, to ja nie słyszę głosów. Pojedyncze głosy słyszę, że komuś się to jeszcze ewentualnie nie podoba, ale tak nie ma większych problemów. Mieszkańcy naprawdę widzą, że po pierwsze skorzystali na różnych fajnych rzeczach, które w mieście są organizowane. Karta zgranej rodziny, karta 50+, CRS, bilety, MZK. No to są same plusy generalnie, które byśmy bez połączenia raczej by nie zafunkcjonowały. Dodatkowo bardzo dużo środki inwestycyjne i drogi, które w głównej mierze z tego funduszu połączeniowego są realizowane drogi. Plus do tego jeszcze zaczął funkcjonować tak zwany twardy fundusz sołecki. To są pieniążki inwestycyjne, które można wykorzystać na doposażenie placów zabaw i takich miejsc ogólnej użyteczności. Tego wcześniej też nie było.
Dodatkowo tak powstały parki, tak? Zostały zrewitalizowane. Też pewnie wcześniej nikt nawet by nie pomyślał o tym, żeby się za to zabrać, bo skąd wziąć pieniądze?
Skąd wziąć pieniądze, kiedy w pierwszym rzędzie trzeba zabezpieczyć wkład własny do kanalizacji? To, że kanalizacja będzie w Ochli i w Zatoniu, przecież tego też byśmy bez połączenia raczej nie mieli. A w tej chwili mieszkańcy już widzą, bo te inwestycje są wykonywane. A w parkach moim zdaniem bez szans przed połączeniem, żeby te parki zrewitalizować, a to, co w tej chwili się w nich dzieje, to jest coś pięknego. Zatonie w tej chwili już po samej renowacji pałacu, zabezpieczeniu murów i doświetleniu, to jest coś pięknego. Jak wieczorem się człowiek przejedzie, to naprawdę robi wrażenie. A jeszcze dodatkowo w przyszłym roku, jeżeli zostanie, a ma być oddany zrewitalizowany park, no to będzie...
Wie pan, jeżeli przyjeżdżają członkowie rodziny, czy potomkowie tych osób, do których pałac należał lata temu, i już chwalą, że to jest świetna rzecz i potrafią pokonywać kilometry i mówić w różnych miejscach na świecie, że tu gdzieś w Zielonej Górze coś się dzieje, komuś się chce, ktoś znajduje pieniądze na to, żeby doprowadzać takie miejsca do stanu użyteczności, a potem mamy tłumy ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Powiem panu, że w momencie, kiedy odbywało się otwarcie tych zrewitalizowanych ruin, podążały sznury samochodów w kierunku Zatonia, to właściwie z kim nie rozmawiałem, to każdy im mówił, miałem nadzieję, że oni zaraz zakręcą, że pojadą tu, że pojadą tam. A potem się okazało, że nagle trudno było tam się gdziekolwiek zmieścić. Tyle ludzi chciało zobaczyć takie miejsce. To pokazuje, jaki to ma potencjał, tak?
Potencjał jest tego miejsca bardzo dużo i bardzo fajny i myślę, że to też będzie perełka miasta Zielona Góra. Tym bardziej, że miasto też potrzebuje pałacu.
No, zdecydowanie. Mamy kilka pałaców teoretycznie, czy pałacyków, natomiast tamten pałac robił i robi wielkie wrażenie. A porozmawiajmy o jednej rzeczy, która mnie interesuje, bo kiedy rozmawia się z mieszkańcami, radnymi tak zwanej Starej Zielonej Góry, to wie pan dokładnie o tym, że przez ostatnie 3 lata, przez cały czas ludzie byli apatowani takimi informacjami, że oto gdzieś w Zielonej Górze, tej starej, coś się buduje, a przecież mamy tyle terenu, to powinniśmy budować bloki, na przykład nie w Zielonej Górze, w Jarogniewicach, w Suchej, gdziekolwiek. No tutaj pomysłów na to, żeby budować gdzieś poza Zieloną Górą było mnóstwo. Z perspektywy mieszkańca Zielonej Góry łatwo jest rzucić oto takie hasło. A niech budują tam, tak? Niech zbudują jakieś osiedle gdzieś na drugim końcu Zielonej Góry. Tylko że jakoś zabrakło mi w tym wszystkim głosów mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto, bo ich jakby nikt o zdanie nie pytał, czy skoro macie domki jednorodzinne, to chcielibyście obok wieżowiec.
Rzeczywiście, pojawił się już na początku kadencji poprzedniej Rady Miasta i Rady Dzielnicy problem, znaczy nie problem, tylko generalnie ta sugestia, że przecież nie po to się łączyliśmy, żeby dalej zacieśniać zabudowę na terenie Starego Miasta. Tylko tyle, że my jako Rada Dzielnicy wydaliśmy stanowisko, w którym nie to, że nie zgodziliśmy się na lokalizację bloków na terenie dzielnicy, absolutnie. Myśmy powiedzieli, że proszę Państwa, jak najbardziej, jako Rada Dzielnicy jesteśmy za tym, żeby w granicach rozsądku zaplanować przyszłą rozbudowę, ale dopiero po zapełnieniu miejsc, które w tej chwili są wyznaczone. Jeżeli Czarkowo, na którym przede wszystkim Czarkowo, Łężyca, gdzie takie bloki były planowane, na tą chwilę były niezabudowane, no to dlaczego mamy wyznaczać kolejne miejsca, kiedy jedno miejsce jest wyznaczone, jest nie w pełni zabezpieczone? My absolutnie nie powiedzieliśmy, że jesteśmy za tym, żeby nie lokalizować budowy wielorodzinne na terenie dzielnicy. Jak najbardziej jesteśmy za, nie
tylko
ma problemu.
Trzeba robić to z głową,
tylko trzeba to po prostu zrobić z głową i dlatego czekamy w tej chwili na dokumenty strategiczne. Miasto przystąpiło do opracowania dużej, nowej strategii studium uwarunkowań i kierunków rozwoju i w związku z czym czekamy na ten dokument, zobaczymy co zostanie zaplanowane i wtedy będziemy dyskutować.
Wie pan, to jest też istotny bardzo dokument z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy w tej chwili mieszkają w granicach tak zwanej Starej Zielonej Góry, ale już myślą, a może kupię sobie działkę, a może w końcu wybuduję sobie dom, a może po prostu kupię jakiś dom, który jest na sprzedaż, bo mam, czuję taką potrzebę, ochotę wyprowadzić się do Ochli czy gdziekolwiek indziej. Natomiast dla nich ten dokument też jest o tyle ważny, że dobrze, żeby wiedzieli, co się stanie w tym miejscu za czas jakiś, bo to rodzi największe problemy.
To rodzi największe problemy, ale dlatego została fajna ścieżka współpracy wypracowana razem z Urzędem Miasta. A mianowicie, tam gdzie na terenie dzielnicy jest stworzony plan zagospodarowania przestrzennego, a takie sytuacje były, bo na przykład zauważyliśmy, że jakiś deweloper chce postawić większą ilość domków w danym terenie, no to pierwsze co Rada Sołecko zgłasza się z prośbą do Urzędu Miasta, żeby sprawdzili, czy to jest dobrze planowane. Urząd Miasta na podstawie zgłoszeń warunków zabudowy, jeżeli widzi, że gdzieś ta zabudowa się zaczyna zagęszczać, no to sam też wychodzi z inicjatywą stworzenia planu miejscowego.
Powiem tak, panu, żeby... że ja sam się zastanawiałem, kiedy ruszała inwestycja w Suchej, potężne osiedle domków jednorodzinnych docelowo, tak? Ono już teraz jest duże, natomiast tak. To, jakie miał ambitne plany inwestor, to właściwie byłyby dwie Suche dodatkowo dobudowane. I rozmawiałem w Suchej nawet z mieszkańcami, mówię, a państwu nie przeszkadza, że będziecie mieli większy ruch, więcej sąsiadów, no ktoś się tutaj wprowadzi. I najbardziej zdziwiło mnie to, że tak zwani starzy mieszkańcy mówili, wie pan, świetnie, skoro powstanie osiedle domków, to może tam będzie mieszkał jakiś lekarz, który otworzy gabinet. Może ktoś z tych mieszkańców wpadnie, żeby otworzyć jakiś sklepik, który będzie konkurencją dla tego sklepiku, więc ceny będą inne. I tak dalej, i tak dalej. No podawali mnóstwo takich argumentów bardzo rzeczowych.
Tym bardziej, że tam ta współpraca właśnie pomiędzy tym deweloperem, który buduje to osiedle, a społecznością lokalną też jest. W związku z czym to jest w naszej ocenie, znaczy w naszej ocenie, w ocenie mieszkańców, bo nie wystąpili z inicjatywą uchwalenia placu miejscowego dla tego terenu. Odbywa się to w granicach rozsądku, jest dobrze zaplanowane, nie ma tej zagęszczenia potężnego. Poza tym to jest akurat inwestor, który buduje osiedle razem z drogami. No to tak więc no to wszyscy kompleksowo są zadowoleni. Poza tym Sucha jest jeszcze w tej komfortowej sytuacji, że ma dwie drogi dojazdowe. Jedną, która przeprowadzi przez Drzonków, a druga, która prowadzi starą S3, gdzie można się wjechać na S3 albo wjechać przez Racule do miasta. Tak więc tam do centrum miasta. Tak więc generalnie tam nie ma problemu i tam to się fajnie odbywa. Ale tam, gdzie na przykład zauważyliśmy, że no to zagęszczenie jest za duże i coś tutaj na mnie halo, bo nie będzie można gdzie w ogóle samochodu postawić, no to plan miejscowy wymusił na inwestorze to, żeby zabezpieczyć odpowiednie miejsca dla jakichś lokali usługowych, które na tym osiedlu by w przyszłości musiały powstać, dla jakichś pętli autobusowych i tym podobnych.
No to wszystko jest potrzebne.
Dokładnie. My się cieszymy, że jeżeli te plany są tworzone, to mieszkańcy potem aktywny udział jednak biorą w ich omawianiu, nanoszą swoje też uwagi i te uwagi, przepraszam, najczęściej są analizowane przez Urząd Miasta i jest tutaj przychylność ze strony urzędników, żeby zaakceptować to, co, o co mieszkańcy proszą. O, wiadomo, że wszystko w granicach rozsądku.
A Rada Dzielnicy jest tym ciałem doradczym, to jest takie ciało kolejnego kontaktu. Radni spotykają się z mieszkańcami, radni potem dyskutują, chociaż formalnie nie macie żadnej siły sprawczej, de facto.
Nie mamy, tylko zgodnie z kontraktem zielonogórskim, takim warunkiem brzegowym, to jest właśnie plan miejscowy. Jeżeli plan miejscowy nie przejdzie przez Radę Dzielnicy, no to zgodnie z kontraktem zielonogórskim i tym, co prezydent mówi, no to taki plan nie trafi, nie będzie uchwalony przez Radę Miasta, z tego względu, że no my jako Rada Dzielnicy się na coś nie zgodziliśmy, bo widzimy, że jest duże zagrożenie. Ale takiej sytuacji póki co, że się nie przychyliliśmy do planu miejscowego, nie było, żeśmy odrzucili plan.
Wybory miały do Rady Dzielnicy jeszcze tą ciekawą rzecz, że to mieszkańcy Zielonej Góry mogli się dowiedzieć, że rozrosło nam się miasto, jeśli chodzi o mieszkańców przede wszystkim, bo generalnie od jakiegoś czasu pokutowała przez cały czas taka informacja, że wszyscy stąd wyjeżdżają i właściwie nikt już tu nie mieszka, za moment to kompletnie nikt nie będzie mieszkał, więc po co na przykład budować osiedla mieszkaniowe, a tu nagle okazuje się, że trzeba było zwiększyć ilość mandatów w Radzie Miasta, w związku z tym, że o ponad 20 tysięcy, tak, zwiększyła się liczba mieszkańców.
Ponad 20 tysięcy w tej chwili jest. Rzeczywiście ta liczba została przekroczona i tutaj akurat nie ustawa nakazuje, że jeżeli jest na terenie danego obszaru, na którym funkcjonuje organ pomocniczy, z automatu musi wzrosnąć liczba radnych. Trwały dyskusje, czy co tutaj zrobić, no ale wymóg ustawowy mówi, że tak po prostu musi być. My się cieszymy z tego, że jest coraz więcej mieszkańców. Absolutnie nam to nie przeszkadza. Jesteśmy zadowoleni. Mieszkańcy włączają się w inicjatywy, które są organizowane, bo też trzeba pamiętać, że całe szczęście udało się zachować ten charakter fajny na terenie Zielnicy i na terenie Sołec, że te pikniki sołeckie dalej są organizowane.
I to jest, macie pewnego rodzaju autonomię.
Tak, mamy autonomię. Tutaj, że tak powiem, jest krzyżyk i przyzwolenie na to, żebyśmy dalej takie inicjatywy organizowali. One są nawet wymagane i prezydent się też cieszy, Rada Miasta się też cieszy i też radni biorą udział w różnych
inicjatywach. Jak słyszę o tych piknikach, to od razu myślę sobie o takich piknikach, które niejednokrotnie przez lata były w różnych częściach Zielonej Góry organizowane. To był piknik na tym osiedlu, tak, na tamtym osiedlu. I dla mnie jakby naturalne jest, że dzisiaj jest piknik jakiś integracyjny, czy jakkolwiek go nie nazwać, w Raculi, a kiedy indziej będzie w jakiejś innej miejscowości. Wszystko w porządku, tak? Przecież nikt nie zabroni mi pojechać do Raculi, jak będę czuł taką potrzebę.
I dlatego się cieszymy, dlatego mieszkańców integrujemy i mieszkańcy potem też, jeżeli są na przykład konsultacje jakieś zarządzone na terenie dzielnicy, no to mieszkańcy biorą z chęcią udział, bo znają się, kojarzą się, wiedzą, że do siebie można zadzwonić i wziąć, jeżeli jest jakaś sprawa newralgiczna, spotkać się i obgadać. Tak na przykład było z obwodnicą południową. Przecież są podnoszone argumenty, że absolutnie obwodnica południowa nie jest dla mieszkańców. Rada Dzielnicy. Dzielnica wypowiedziała się poprzez zebrania sołeckie, a w szczególności konsultacje w Raculi pokazały, że mieszkańcy dzielnicy są absolutnie za tym, żeby tą budowę obwodnicy południowej
wykonać. Ale dziwi się pan, jak mieszkańcy słyszą, że obok ich domów nie będą jeździły tiry. Przez lata musieli się przyzwyczajać do tego jednak, że te tiry tymi wąskimi uliczkami jeżdżą. No to chyba każdy przy zdrowych zmysłach może poza kierowcą tira, który mógł sobie podjechać pod dom, no powie...
Absolutnie. Tym bardziej, że też w zeszłym roku wypadek w Raculi, gdzie w centrum miejscowości, w centrum sołectwa wysypało się drzewo z samochodu. No to mieszkańcy tak naprawdę czekają, kiedy ten moment budowy i oddania obwodnicy południowej nastąpi. Mieszkańcy Drzonkowa przebierają nogami mieszkający przy głównej ulicy. To jest bardzo ważny element, na który czekamy, bo jest po prostu niebezpieczny.
Podam panu przykład z dzielnicy Starej Zielonej Góry. Konkretnie z mojego osiedla. Rano przed godziną 8 wjechał tir w uliczkę, podejrzewam, że się pomylił. Zatamował cały ruch na osiedlu, więc momentalnie z osiedla nikt już nie mógł wyjechać. Wiadomo jest, że wszyscy spieszą się z dziećmi do szkoły, spieszą się do pracy i tak dalej, i tak dalej. Trochę przykro im było patrzeć na to i słyszeć, jakie epitety leciały w kierunku pana kierowcy, natomiast on przeprosił grzecznie, mówi, że już wycofuje. Tylko wie pan, włączyć się w ulicę Botaniczną przed godziną 8 rano samochodem z potężną naczepą, to nie jest prosta sprawa. Że abstrahując od tego, że panu tak się wycofywało, że tam znak trochę przewrócił, no ale na szczęście nikomu krzywda się nie stała. No ale, ale to pokazuje, tak, jaki problem nastręczają tego typu pojazdy, tak?
Zdecydowanie, dlatego tutaj na to rozwiązanie komunikacyjne w tej części dzielnicy czekamy.
Kiedy państwo formalnie się konstytuujecie?
Pierwsza sesja inauguracyjna Nowej Rady Dzielnicy jest zaplanowana na poniedziałek na godzinę 15. Odbędzie się przy ulicy Domorowskiego w byłym Urzędzie Gminy na sali sesyjnej i tam nastąpi wręczenie aktu powołania na radnego dzielnicy i też zostanie odebrane ślubowanie.
I pewnie wybrane prezydium i wszystko się to potem poukłada tak, żeby Rada mogła normalnie.
Będzie wybrany, póki co będzie na pewno wybrany przewodniczący Rady Dzielnicy i będzie przewodniczący Zarządu Dzielnicy wybrany. Natomiast na kolejnej sesji spotkamy się już, spokojnie porozmawiamy i dokonamy wyboru całego prezydium.
Sebastian Jagiełowicz, Radny Dzielnicy Nowe Miasto. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję ślicznie.